aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Do Rzymu przybył kardynał Pell, jeden z 8 purpuratów, którzy pomogą papieżowi rządzić kościołem i reformować kurię. Anglikanie, którzy przyjęli wiarę katolicką, mają już swoją liturgię. Ich ordynariat w Wielkiej Brytanii opublikował stosowne normy. 18 kwietnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Franciszek przyjął dziś nowego ambasadora Portugalii. Za pośrednictwem Twittera zapewnił o modlitwie za ofiary wybuchu w Teksasie. Rano zaś podczas mszy dla policjantów mówił o potrzebie wiary klarownej w Boga prawdziwego, a nie rozmydlonego, w którego często wierzy dzisiaj świat.
To Bóg rozpylony, boski opar, który jest po trosze wszędzie, ale nie wiadomo czym jest. A my wierzymy w Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Wierzymy w osoby i gdy rozmawiamy z Bogiem, rozmawiamy z osobami, z Ojcem, z Synem albo z Duchem Świętym. Taka jest wiara.
Pracownicy Watykanu nie otrzymają tradycyjnej premii, którą przyznawali dotychczas nowo wybrani papieże. Poinformował o tym watykański rzecznik prasowy. Ze względu na trudną sytuację gospodarczą, Watykan nie może sobie pozwolić na takie dodatkowe obciążenie. Zamiast tego papież Franciszek postanowił wesprzeć finansowo niektóre instytucje dobroczynne jako wyraz troski Kościoła o potrzebujących, dodał ksiądz Lombardi. Kardynał Timothy Dolan z Nowego Jorku podjął się prezentacji nowego papieża na łamach amerykańskiego tygodnika Time, a dokładniej w rubryce poświęconej kandydatom do listy 100 najbardziej wpływowych osób bieżącego roku. Kardynał Dolan ograniczył się do opisania pierwszego spotkania Franciszka z tłumami, kiedy tuż po wyborze prosił z balkonu bazyliki o modlitwę we własnej intencji. Od tej chwili Franciszek nie przestaje nas urzekać, wyznał arcybiskup Nowego Jorku. Przytoczył też słowa z homilii na inaugurację pontyfikatu, papieski apel, by nie bać się miłości i czułości. Siedzący obok mnie kardynał powiedział, że papież mówi jak Jezus. Odparłem, że na tym właśnie polega jego praca, konkluduje kardynał Dolan. Papieże zawsze cenili sobie dobrych doradców, mieli ich już w średniowieczu, tak powstała instytucja konsystorza. Temu celowi służy również powołanie 8-osobowej grupy kardynałów. Papież nie powinien być odizolowany, powiedział kardynał George Pell w wywiadzie dla agencji CNS. Metropolita Sydney, jeden z członków grupy, zastrzegł jednak, że gremium to nie będzie miało charakteru gabinetu. Uprawnienia papieża i kurialnych urzędów zostaną zachowane, zapewnił kardynał Pell.
Już po soborze biskupie kadry kurii zostały umiędzynarodowione. Ustanowienie grupy 8 kardynałów to kolejny krok w tym kierunku. Nie jest dobrze, kiedy papież żyje w izolacji. Temu ma przeciwdziałać ta międzynarodowa grupa doradców. Jednym, ale wcale nie najważniejszym zadaniem tej grupy jest doradzanie papieżowi w sprawie reformy kurii rzymskiej. Moja opinia w tej kwestii nie jest najważniejsza, ale oczywiście nie jest dobrze, kiedy kamerdyner roznosi 6000 kopii prywatnej korespondencji, kiedy jest dużo przecieków. Chodzi tu o całkiem elementarne sprawy. Trzeba się też zająć moralnością i dyscypliną kurii.
Ordynariat dla byłych Anglikanów Wielkiej Brytanii wydał wytyczne dotyczące sprawowania Eucharystii. W praktyce podaje on, z których anglikańskich modlitw i obrzędów można korzystać po przyjęciu wiary katolickiej. Wprowadza też poprawki do anglikańskiej wersji kanonu rzymskiego. W dokumencie przypomina się, że główną zasadą ordynariatu powinno być zachowanie wszystkich możliwych tradycji anglikańskich. Dotyczy to zwłaszcza wywodzących się z tego wyznania pieśni i hymnów. Powołując się na tradycję anglikańską, dokument zaleca, by komunia była przyjmowana naklęcząco przy balaskach. Przypomina się również, że komunia pod dwiema postaciami jest w anglikanizmie normą. Jeśli architektura kościoła na to pozwala, Eucharystia powinna być zorientowana na wschód. Jeśli zaś niezbędna jest celebracja twarzą do ludu, na środku ołtarza ma stać krzyż z postacią Chrystusa, czytamy w normach liturgicznych dla byłych Anglikanów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Trwa piąty tydzień biblijny. Czym jest Pismo Święte? Jak czytać i rozumieć Ewangelię? Między innymi na te pytania odpowiada ksiądz Bogusław Zeman, paulista. Z przedstawicielem zespołu redakcyjnego najnowszego przekładu Pisma Świętego, tzw. Biblii Paulistów, rozmawia Marcin Bernaś z Radia Jasna Góra. Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na nasz magazyn.
Księże Bogusławie, na początek chciałbym zapytać o to, jak owocnie czytać Biblię. Przeżywamy tydzień biblijny. Zapewne wielu z nas sięga po Pismo Święte. O czym powinniśmy pamiętać?
Taką mam nadzieję, że sięgamy rzeczywiście po Pismo Święte, bo żeby czytanie było owocne, musi być czytanie albo słuchanie. Myślę, że ważne uświadomić sobie, z jaką księgą mamy do czynienia. Czyli czego się spodziewamy po lekturze Pisma Świętego. Bo jeżeli chcemy przeczytać jakieś dzieło literackie, zabytek kultury, czy jakieś świadectwa historyczne o odległych kulturach, no to będziemy doszukiwać się wtedy takich informacji. Czyli nasza świadomość, do jakiej księgi podchodzimy, jaką księgę staramy się czytać i zrozumieć, to jest chyba ten pierwszy warunek, który musi być spełniony. Jeśli mówimy o Piśmie Świętym i chcemy owocnie je czytać, z jakimś pożytkiem duchowym, więc przede wszystkim musimy podejść do Księgi Pisma Świętego jak do dzieła dotyczącego naszej wiary. Czyli potrzeba nam głębokiej wiary w to, że dotykamy tekstu świętego, że dotykamy tekstu natchnionego przez Pana Boga, czyli dotykamy Słowa Bożego. Otwierając Pismo Święte, jakbyśmy otwierali Panu Bogu usta, to On będzie do nas mówił. Jeżeli nie ma tego warunku wstępnego, no to będziemy czytać Pismo Święte jak każde inne dzieło. A więc wiara. Ale uwaga, nie jest to tylko wiara indywidualna każdego człowieka. Ona jest istotna do tego, żeby to słowo trafiało do mnie, bo Pan Bóg będzie chciał do mnie przemawiać, będzie chciał moje życie prześwietlać tym słowem, będzie chciał kształtować mój sposób myślenia i działania, ale równocześnie jest to wiara Kościoła katolickiego. Czyli ważne jest także to, by wziąć pod uwagę cały kontekst kościelny, czyli wszystko to, w co wierzy Kościół, bo my jesteśmy w tym nurcie i także tak chcemy rozumieć Pismo Święte, tak z niego korzystać, jak uczy nas tego Kościół. Czyli nie mamy Pisma Świętego na własność dla siebie, czyli nie możemy z nim zrobić, co się nam tylko podoba. Pismo Święte jest nam podarowane w Kościele i to Kościół nam pomaga właściwie zrozumieć to Pismo Święte. Kościół pomaga nam je właściwie interpretować. Kościół odkrywa przed nami także tajemnicę tożsamości Biblii, czym ona jest. Więc bardzo ważny jest ten kontekst wiary kościelnej. Więc myślę, że taki musi być początek. Nasza świadomość, czym jest Słowo Boże i ten kontekst wiary mojej osobistej oraz wiary Kościoła.
Mówił ksiądz o interpretacji Pisma Świętego. Czy jesteśmy zatem w stanie poprawnie interpretować Pismo Święte?
Oczywiście, że tak. Jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, to mamy wszystkie narzędzia, jakie są nam potrzebne do tego, by owocnie korzystać i interpretować Pismo Święte. Nie możemy zapomnieć o tym, że z lekturą Pisma Świętego nie pozostajemy sam na sam. Dlatego, że stając wobec Słowa Bożego, stajemy także wobec obecności i dzieła Ducha Świętego. To Duch Święty sprawił, że Pismo Święte jest Pismem Świętym. Przecież prawie 40 autorów natchnionych na przestrzeni ponad 1000 lat formułowało Pismo Święte. I to, że ono jest Biblią, jedną całością, spójną wewnętrznie, nie jest dziełem żadnego z tych wielkich ludzi, bądź co bądź, ale jest zasługą Ducha Świętego. To Duch Święty swoim światłem, swoim prowadzeniem utkał z tych wielu dzieł ludzi jedno wielkie dzieło Boże. A więc, skoro Pismo Święte powstało pod natchnieniem Ducha Świętego, trzeba je odczytywać w tym samym świetle, czyli korzystając z natchnienia Ducha Świętego. To zakłada przede wszystkim naszą prośbę o to, żeby Duch Święty nas prowadził w lekturze, żeby nam towarzyszył. Czyli trzeba poprzedzać czytanie Pisma Świętego modlitwą do Ducha Świętego, by to On w nas to słowo odkrywał, jego znaczenie nam podpowiadał. My nie musimy niczego zgadywać. Na tym polega właśnie umiejętność czytania Pisma Świętego, że to jest szkoła słuchania. My nie musimy wyciskać z siebie jakichś znaczeń, które się nam będą w głowie narzucały. My mamy się otworzyć na to, co nam Duch Święty podpowie. Mając cały czas w świadomości ten szeroki kontekst wiary, Duch Święty będzie nas prowadził krok po kroku, otwierając kolejne drzwi, bo wyprawa w głąby Biblii to jest trochę taka wyprawa do pałacu o tysiącu, a może więcej nawet komnat. Otwieramy jedne drzwi, zastajemy wnętrze niezwykle bogate, zaskakujące dla nas, ale okazuje się, że w tym wnętrzu są kolejne drzwi. Przechodząc przez nie, idziemy dalej i schodzimy jeszcze bardziej w głąb. Tak nas Duch Święty prowadzi, jeśli Mu tylko na to pozwolimy. Więc lektura Pisma Świętego to jest ciągła współpraca z Duchem Świętym. To jest ciągłe słuchanie tego, co chce mi Duch Święty, Pan Bóg, przez to słowo powiedzieć. Więc lektura Pisma Świętego to jest ciągła szkoła słuchania.
A jak nie przeszkodzić Duchowi Świętemu w tym, co chce nam powiedzieć przez słowo?
No przede wszystkim musimy sobie zagwarantować właściwe środowisko. Nie będziemy umieli słuchać w hałasie, bo się nic nie da usłyszeć w hałasie. Nawet jeśli Pan Bóg będzie do nas mówił, to hałas zagłuszy to Jego słowo. Więc trzeba nam zagwarantować sobie warunki zewnętrzne tego spotkania ze Słowem Bożym. Mówimy więc o milczeniu. Mówimy więc o takich okolicznościach, które pomagają nam nabrać dystansu do pędu życia, w którym tkwimy, do miliona spraw, które czekają na załatwienie. Potrzebujemy więc zagwarantować sobie taki czas, takie miejsce, żeby to słowo mogło w nas powolutku się rozwijać, odsłaniać. Biblia jest księgą bardzo płochliwą. Jeśli możemy ją porównać do organizmu żywego, to Biblię trzeba oswoić. A na to potrzeba czasu. Czyli nie da się niczego przyspieszyć. Nie nakażemy Duchowi Świętemu, mów teraz do mnie. Tak? Albo nie otworzymy Pisma Świętego i teraz to, co przeczytam, to jest na pewno to, co chce mi Pan Bóg powiedzieć. Może tak, może nie. Ja bym przestrzegał przed takim pochopnym interpretowaniem i braniem dosłownie tego, co wyrywkowo przeczytamy w Biblii. Wydaje mi się, że lepiej pozwolić sobie na taką lekturę przedłużoną, właśnie poprzedzoną modlitwą, poprzedzoną wyciszeniem, tak żeby była to rzeczywiście chwila medytacji, czyli takiego stawania w obecności Boga żyjącego w swoim słowie. Jeśli ten Pan Bóg mnie zastanie gotowego, zastanie mnie otwartego, zastanie mnie cierpliwego w tym podejściu, to zacznie też siebie odsłaniać. I wtedy z tej wzajemności rodzi się właśnie ten głęboki sens, który pojawia się w naszym umyśle, woli, sercu. Czyli Pan Bóg będzie dotykał powoli całego człowieka.
A jak się nie zniechęcać w czytaniu, w słuchaniu Bożego Słowa?
Tutaj wydaje mi się, że nie ma jednej odpowiedzi. To wszystko zależy właśnie od tego, na co natrafimy. Przede wszystkim myślę, że trzeba się wykazać cierpliwością. Czyli musimy pamiętać o tym, że my otrzymaliśmy Pismo Święte w prezencie. To naprawdę nie jest nasza własność. I nie możemy próbować sobie Pana Boga podporządkować pod to, co my chcemy usłyszeć. Pod nasz nastrój, pod nasze oczekiwania. Właśnie wprost przeciwnie. Spotkanie ze Słowem Bożym to jest ciągłe uczenie się rytmu Pana Boga. Tego, jak On chce, kiedy On chce i co On chce. A więc cierpliwość przede wszystkim. Natomiast oczywiście możemy natrafić też na takie fragmenty Pisma Świętego, które będą dla nas zagadką nie do rozstrzygnięcia, albo po prostu będą totalnie nas nudziły. Bo musimy pamiętać, że Pismo Święte jest księgą bardzo różnorodną i nie ma tam jednej wartkiej akcji, która nas wciągnie i będzie trzymała w napięciu do końca. Nie, Pan Bóg każdy z tych fragmentów, który jest w Piśmie Świętym, wykorzystuje do objawienia czegoś nowego, jakiejś prawdy o sobie, o świecie, o człowieku i dla cierpliwych ona stanie się dostępna. Natomiast możemy sobie zawsze pomóc w tym, by dany fragment właściwie rozumieć. Czyli nie trzeba od razu zniechęcać się, twierdząc, że nie rozumiem, więc przestaję czytać. Nie, poszukaj, co może oznaczać. A więc jeśli czegoś nie wiemy, poszukajmy. Tych pomocy mamy naprawdę dzisiaj bardzo dużo. One są w samych wydaniach Pisma Świętego, właśnie w postaci komentarzy czy przypisów. Mamy wiele książek biblijnych, które także dotyczą poszczególnych tematów, możemy do nich sięgać. Więc ważne, żebyśmy nie oceniali swojej lektury Słowa Bożego według naszych oczekiwań, tylko raczej byli właśnie otwarci na to, co Pan Bóg chce ode mnie, czego chce mnie nauczyć, co mi chce powiedzieć. Nawet jeśli nie rozumiem czegoś, to czasami bywa tak, że to słowo staje się dla mnie zrozumiałe za jakiś czas. Kontekst życia, inny fragment Pisma Świętego, jakieś wydarzenie otwiera mnie na zrozumienie tego, co wcześniej przeczytałem, więc nie uważajmy za zmarnowany ten czas, kiedy natrafiamy na fragmenty trudne.
A czy są jeszcze jakieś inne wskazówki konieczne do uwzględnienia po to, aby móc lepiej rozumieć Pismo Święte, aby móc lepiej słyszeć Boże Słowo?
Oczywiście. Warto kilka jeszcze takich szczegółowych wskazań wziąć pod uwagę. Mianowicie, kiedy czytamy Pismo Święte, jakiś fragment Pisma Świętego, bo nikt nie czyta go w godzinę cały, prawda? Zawsze czytamy jednak pewien fragment. Ten fragment stanowi część większej całości. Więc trzeba nam poznać ten kontekst, byśmy wiedzieli, o czym w tym fragmencie się mówi. Bo to, co jest ważne w pierwszym kontakcie ze Słowem, to zrozumieć, co to Słowo mówi samo w sobie. Czyli nie od razu czytać interpretując, ale próbować najpierw odnaleźć ten właściwy pierwszy sens tych słów, które czytamy. A do tego jest nam potrzebna znajomość także kontekstu, w jakim ten fragment się pojawia. To nam pomoże zrozumieć, dlaczego padają takie, a nie inne słowa, dlaczego pojawiają się takie, a nie inne obrazy, bo to wszystko jest zaczepione gdzieś w szerszym kontekście. Potem warto wziąć też pod uwagę kontekst całej Biblii. Mówiliśmy już o tym, że Pismo Święte jest wewnętrznie spójne. Czyli ono nie zawiera w sobie sprzeczności w sprawach istotnych. W związku z tym, jeżeli natrafimy na jakiś fragment, który wydaje się nam dziwny, albo wydaje się nam, że jakąś sprawę porusza fragmentarycznie, warto przypomnieć sobie, czy odnaleźć, co Pismo Święte w ogóle mówi na ten temat, żeby znać ogólną naukę Pisma Świętego w danym temacie i wtedy będzie nam łatwiej także ten fragment odczytać i zrozumieć. Właśnie w tym kontekście całości. Warto też poznać przyczynę, dla której dany fragment powstał. Czyli mówimy konkretnie o okolicznościach powstania każdej z ksiąg, bo każda z nich rodziła się w pewnych konkretnych okolicznościach, także historycznych, okolicznościach i narodu wybranego, i wspólnoty chrześcijańskiej. Dlaczegoś te pisma powstały. I często właściwe rozumienie treści danej księgi leży już w tej znajomości tego kontekstu historycznego. Dlaczego ta księga mówi na ten temat? Dlaczego porusza takie kwestie? Często to wynikało po prostu stąd, że wspólnoty, które były adresatami, czy osoby adresatami danych ksiąg, przeżywały konkretne trudności, konkretne problemy, stawiały konkretne pytania i dana księga jest odpowiedzią na te konkretne potrzeby. Więc znajomość tych spraw, tych problemów od razu pomaga nam właściwie rozumieć to, co znajdujemy już w treści tych ksiąg. No i warto również wziąć pod uwagę gatunki literackie. Wiemy, że Pismo Święte nie jest tylko księgą Bożą, natchnioną, świętą, ale jest także dziełem człowieka. Ludzie, autorzy biblijni, korzystali ze swoich możliwości, tych ludzkich, które mieli. Byli wśród nich genialni poeci, byli wspaniali pisarze, ale byli też tacy, którzy mieli mniejsze talenty pisarskie. I każdy z nich, korzystając ze swoich możliwości, przekazywał nam tę prawdę Bożą, natchnioną, która nie podlega dyskusji. Natomiast uczynił to w swój sposób. I teraz znajomość też, czyli takich podstawowych zasad literatury, odczytywania różnych fragmentów, interpretowania, jaki to gatunek literacki, pomoże nam też zrozumieć. Bo wiemy, że pewne treści przekazane poezją nigdy nie będą miały w sobie takiej absolutnej dosłowności, tylko będzie mnóstwo metafor i innych figur stylistycznych, dzięki którym ta treść się w nas rodzi. Ale będą też księgi, które są po prostu literaturą jakąś opisową, historyczną, gdzie podaje się fakt za faktem, suche, i to jest odrębny gatunek literacki, więc też znajomość takich zasad odczytywania tekstu Biblii jako dzieła literackiego bardzo sprzyja temu, żeby właściwie je interpretować. No i myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, które warto wziąć pod uwagę w trakcie uczenia się lektury słowa.
Z księdzem Bogusławem Zemanem Paulistą rozmawiał Marcin Bernaś z Radia Jasna Góra. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.